Plusy dodatnie, plusy ujemne. W studio, zgodnie z tradycją programu, komentarze na temat minionego tygodnia wygłoszą publicyści. Sławomir Jastrzębowski, redaktor naczelny Super Expressu. Witam.
Dobry wieczór Państwu.
I Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny Tygodnika Wprost.
Witam.
Obaj bardzo rozgoryczeni, że są w plusach dodatnich, plusach ujemnych, a nie w Glasgow na trybunach. Zdaje się. Ale tutaj, słuchajcie, czy też emocje straszliwe, które są wywoływane, rozmaitymi wyborczymi sprawami. Nie wiem, czy wy wierzycie jeszcze w sondaże wyborcze, czy już kompletnie przeszło?
Tyle o ile i wierzę tylko w te sondaże, które sam zamówię.
Aha, no to sondaż, który dzisiaj zelektryzował cały internet, chyba był zamówiony przez kogoś innego.
Są bez znaczenia, bo gdyby... Bo był taki moment, że one zaczęły się znowu zbliżać, te wagi, tak, i PiS-u, i PO. Tylko ja tak się zastanawiałem, czy to ma znaczenie, bo tak naprawdę w Platformie Obywatelskiej nie tylko już nie ma tych punktów sondażowych, nie ma też woli walki i wiary. Myślę, że oni już sami by nie chcieli nawet rządzić.
Przepraszam bardzo, dzisiaj przeprowadzałem wywiad z rzecznikiem rządu, Cezarem Tomczykiem, który powiedział mi, że są duże szanse, że Platforma Obywatelska wygra, więc jest co najmniej kilka osób, które głęboko w to wierzy.
Ale czy on naprawdę wierzył? Bo...
Nie. Tak, z oczu mu wyglądało, że kto wie, kto wie.
Ale tak poważnie mówiąc, rozumiem, że w tej chwili scenariusz, którego się czepiają stronnicy z Platformy Obywatelskiej, to będzie, że wygrać to nie wygra, to na to chyba jeszcze już nie ma takich, żeby wierzyli, ale że wyjdzie na tyle dużo komitetów, że wyjdzie 5 partii, 6 partii, może nawet 7 partii wyjdzie i wtedy podział mandatów będzie między tyle podmiotów, że nawet z 40% wynikiem PiS nie będzie miał większości. I wtedy będzie można kombinować, szyć, nie wiem, próbować posłów przekupywać, żeby wyszli z jednej partii i przeszli do drugiej. No i bęcwuja w czoło, jest wesoło, jak to.
Znaczy, na pewno nie stronniczo i nie propartyjnie, ale uważam, że to dla kraju było najgorsze. Ja między innymi dlatego byłem za jednomandatowymi okręgami wyborczymi.
A to
że
ty.
Chciałbym, żeby był jeden wyraźny wygrany. Znaczy, żeby rzeczywiście ktoś w tym kraju rządził. Nie może być
odpowiadał,
tak,
że żeby zawsze... było potem, żeby nie mówił, no ja chciałem, ale koalicjant niestety, wicie, rozumicie. No.
Że zawsze każdy musi jakiegoś Pawlaka mieć swojego i potem ma na kogo zwalić. Naprawdę, byłoby fajnie, żeby raz jeden rządziła jedna partia i potem można ją zatłuc.
Jak źle rządzi.
Tak, to prawda, ale pamiętajmy, że prezydent powie... rząd twórz ty partią, która wygrałaś. I wtedy ta partia może sobie albo otworzyć koalicję, albo jeżeli zabraknie posłów kilku, to na przykład ich kupić stanowiskami. No, takie rzeczy się zdarzają.
Za Jelcyna, ja przypomniałem ten moment, to tam dawali samochód za głosowanie, bo tak, jak brakowało większości, to można było zarobić samochód za głosowanie za Jelcynem. Są honor, także było to opisane.
No, ale prawda...
No, u nas jest taniej, może rower będą.
Chyba będą inne konfitury. Nie będzie
tylko, że w momencie, kiedy powstaje koalicja, wszystkie obietnice wyborcze już są bezwartościowe. Dlatego ja nawet jak słucham tego Petru i jest tam kilka rzeczy, których naprawdę chciałbym, żeby zaistniało w kraju, jeżeli chodzi o kwestie rynkowe, no to przy jego 8% no to wiem, że to nic nie jest w stanie przeprowadzić, że skończy się w sojuszu, jeżeli miałby być w rządzącej koalicji z Platformą i będzie jak zwykle.
No ja właśnie jeżeli nie wierzę w sondaże, to nie wierzę, nie wiem dlaczego, tak mi podpowiada moje doświadczenie i serce, nie wierzę w te sondaże, które dotyczą Nowoczesnej.pl i Petru, bo się zastanawiam, skąd niby te 8% miałoby się wziąć, kiedy, jak wiadomo, kadry dla partii pana Petru uzupełniał i rekrutował człowiek z kancelarii prezydenta, kiedy, jak wiadomo, Nowoczesna jest w zasadzie partią, która jest określana jako partia dla ludzi bardzo zamożnych. Skąd ich 8-10% w tym kraju i skąd taki fenomenalny wynik człowieka, który, no, panowie, z całym szacunkiem, no, nie jest znany szerszej publiczności i opinii publicznej i skąd ten Petru się wziął, to tak.
Za to zaniżone są PSL-u.
Tak, bo cokolwiek było PSL-u nie powiedzieć, to oni pójdą głosować, bo oni zawsze chodzą głosować.
Jak nie pójdą, do karteczki pójdą w ruch.
Chociaż, no, ja właśnie... Na końcu języka mam słowa klasyka, że nieważne, kto pójdzie głosować, ważne, kto pójdzie liczyć te głosy. pracy w komisjach wyborczych i to jest osobna historia, ale nie wiem, czy widzieliście takie zdjęcia, które obiegły internet, zdjęcia z wieców Ryszarda Petru.
Tak,
to widziałem. To są zestawienie dwóch zdjęć.
Nie wychodzą z internetu.
Mi się to skojarzyło z takim starym filmem Piotra Szulkina Wojna Światów. Tam była taka scena manifestacji na cześć Marsjan, gdzie widać było, że tylko stały takie grupki ludzi, ale w takim trójkącie jak kamera zbierała i na załączonym monitorze widać było te tłumy, które kamera filmuje. Więc jeśli ktoś się chce googlać, to wyjaśniam słuchaczom. Zdjęcie jest takie, że na jednym zdjęciu jest ekran TVN-u, gdzie pokazany jest wiec, który się wydaje całkiem, no tam w miarę liczny. Natomiast na drugim zdjęciu jest to, drugie zdjęcie jest zrobione na tym placu, gdzie się ten wiec odbywał. Widać, że cały wiec liczy sobie grupkę mniej więcej 20 osób i tylu samo operatorów z kamerami wokół.
Ludzi naprawdę oczywiście przyjdzie za te dwa tygodnie, natomiast jeżeli ten wynik Petru byłby większy niż 3, niż nawet 5%, to by świadczyło o jeszcze większej słabości Platformy Obywatelskiej niż sądziłem, bo te głosy oczywiście nie pójdą z PiS-u, ani nie pójdą nawet z SLD, tylko w PSL-u wezmą się z Platformy Obywatelskiej. To znaczy, że można uwierzyć w kogokolwiek. Ktokolwiek się pojawia i mówi, że jestem teraz kandydatem i zebrał jakąś pulę pieniędzy, to ma szansę. To znaczy, że już nie ma żadnego lojalności do partii, która rządziła przez 8 lat.
Ale to jest też błąd Platformy Obywatelskiej. Znaczy błąd, taki program pod tytułem Nam Wszystko Wolno, który był uprawiany przez Platformę Obywatelską przez kilka ostatnich lat. Cokolwiek my nie zrobimy, to nam się uda i nam się upiecze. I teraz my, Platforma Obywatelska... Tak, nie ma z kim przegrać. My, Platforma Obywatelska, uznamy, że my jesteśmy lewicowi, my jesteśmy prawicowi i centrowi jednocześnie. I wszystkich zapraszamy do siebie, chodźcie do nas wszystkich. I teraz się okazuje, że to twarde jądro Platformy Obywatelskiej, jeżeli ono było, to ono nagle, to liberalne jądro ma być reprezentowane przez człowieka szerzej nieznanego Petru, który im wyciąga te kilka procent. Nie sądzę, żeby więcej niż 5, ale jednak im wyciągnie.
On nie ma problemu z znactwem, on jest znany. Problem jest taki, że tam nikt poza nim nie jest znany.
No tak, on jest znany z kilku różnych rzeczy.
Ja nie wiem, czy to jest
tych kredytów we frankach nieszczęsnych.
Które sam przewalutował, a innych namawiał, żeby trzymali je we frankach. No, ale no cóż, no
ale jest znany, pracę. Jest znany. I
ale to ja nie jestem pewien, czy to jest problem. Ja myślę, że dla Nowoczesnej PL to byłoby właśnie problemem, gdyby ci niektórzy kandydaci z jedynek byli bardziej znani, bo dopóki te nazwiska nic wyborcom nie mówią, to jest większa
jedną
szansa.
Jedną kandydatkę dzisiaj poznaliśmy.
Które, ja nie powiem, której typu.
Żonę jednego redaktora naczelnego.
Tak, ale,
nie Sławka.
Nie
boję się. Nie Domka.
Nie Domka.
Ja w ogóle nie jestem redaktorem naczelnym.
Ten redaktor naczelny powiedział, że nie będzie pisał w związku z tym o tej partii i będzie się do wyborów wstrzymywał.
Się ucieszę, że tylko on nie będzie, bo mi się wrzucała gazeta przestanie.
Nie przestanie pisać, tak za szkodą.
Nie, cała gazeta będzie pisać zupełnie obiektywnie. A co do tego, co jest lewicą, co jest prawicą, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takie ciekawe zjawisko, że nominalnie rzecz biorąc można by sądzić, że akurat takie ugrupowanie jak Nowoczesna, o której mówimy tutaj, które ma być właśnie ten twarde jądro liberalne wyciągnąć z Platformy, jakkolwiek dziwnie ta metafora brzmi.
Dziwnie przyznam.
A z drugiej strony Zjednoczona Lewica, która się w ogóle zwraca do zupełnie innego segmentu elektoratu, nie wiem, genderowo-gejo-lesbijskiego, no to powinny być gdzieś tam w ogóle się nie zwracać na siebie uwagi, plecami do siebie. Każda pracuje po swojej stronie sceny politycznej. Tymczasem właściwie jedyny jakiś taki konflikt poza organizującym wszystko konfliktem PiS-u z Platformą, który zauważyłem, to właśnie między, popularnie mówiąc, z lewem, no bo tak sobie, taki skrót sobie lewica wymyśliła, no to tak jest nazywana, a Petru. I to się okazuje, że ich plan na istnienie nie ma nic wspólnego z lewicowością, prawicowością, liberalizmem, sprawiedliwością społeczną czy genderyzmem, tylko jest po prostu taki konkurs, kto jest tą nieobciachową platformą, czyli taką platformą bez wykopać, bez skakania przez dołki wyjazdowych posiedzeń rządu, ale z tym twardym, antypisowskim, antykaczyńskim przesłaniem. I tutaj no chyba tak ewentualnie można tłumaczyć, jeżeli rzeczywiście, bo też słabo wierzę w to 8% w sondażu, prędzej bym powiedział, że nie wiem, w Korwina, w Kukiza, w kogokolwiek, ale raczej nie w Petru. No i tutaj zabiłem ćwieka.
Ja widzę jeszcze jeden konflikt, jeżeli mogę, którego my na razie nie dostrzegliśmy i nie omówiliśmy. Otóż to jest konflikt wewnątrz lewicy i to jest cudowny konflikt, bo okazuje się, że Leszek Miller nie ma szczęścia ostatnio do kobiet. Najpierw nie miał szczęścia do pani Magdaleny Ogórek, która go zostawiła i zdradziła nagle haniebnie i nieoczekiwanie, tak? Poszła znowu za jakimś dziennikarzem,
ja
tak?
Ja coś nie wiem, czy pani Nowacka też zdradziła...
Nie, ale właśnie, była pani Nowacka powiedziała dzisiaj, że Leszek Miller, jeżeli jest odpowiedzialny za więzienia CIA, to być może powinien za to ponieść odpowiedzialność. Teraz ktoś, kto właściwie zgodził się, mianował panią Nowacką na to stanowisko, znowu patrzy ze zdziwieniem, co tu się dzieje, co oni chcą mi zrobić.
Ja dzisiaj jechałem samochodem, z kolei słuchałem Polikota, który przemawiał w Sejmie. Ja nie, przepraszam, to była debata TOK FM, już mylą mi się te dwie instytucje teraz. I była debata TOK FM-u i Palikot przemawiał i ku mojemu zdziwieniu właśnie mówił o wyższej kwocie wolnej od podatków, o pomocy dla przedsiębiorców i też szybko szukałem w internecie, czy w międzyczasie z wyjścia z redakcji tam w drodze do Jerozolimskiej...
Chciał być lewicą.
Nie zmienił partii, bo to się zmienia. Ale ten rzeczywiście ten antypisowski elektorat, który się formuje, to tak, no to jest, zdaje się, 65% w ogóle elektoratu Platformy. Nie to, że ludzie popierają tą partię,
tylko się boją PiS-u.
Boją się, nie chcą PiS-u i tam są. Także gdyby nie PiS, no to ta partia już by zniknęła.
Czyli jest coś, co ich jednoczy. Jednoczy ich PiS. Znaczy, ja nie mam też zaufania do zlewu z prostego powodu, ponieważ nie opuściła mnie jeszcze pamięć wszystkich tych wydarzeń, które konfliktowały Leszka Millera i Janusza Palikota i wszystkich tych niecenzuralnych wierszyków, które na przykład wygłaszał z mównicy, z trybuny sejmowej Leszek Miller. Pamiętacie, panowie, jak cytował Tuwima o słynnym i nawet pieście, bo nie wiem.
No tak.
O takie historie.
Kochał, powiedzmy.
Tak, no. Kochał, bo to mezalians byłby dla psa. I panowie obarczali się przez dłuższy okres tego rodzaju komplementami, a teraz okazuje się, że coś ich jednoczy. Co ich jednoczy? Jedyne, co ich jednoczy, to właśnie to, o czym Tomek przed chwilą powiedział, czyli strach przed PiS-em i strach przed tym, że mogliby zostać w ogóle niezauważeni. Bo ale,
nie wiesz, do Sejmu, nie mieć
ale
pracy.
Oni muszą mieć 8% i różne sondaże wskazują na to, że są na granicy, że ten zlew, czyli że ta lewica wcale się nie musi w Sejmie znaleźć. I jeszcze jedno. I teraz powolutku wychodzi i będą wychodziły fakty dotyczące pani Nowackiej i tego, jaką ona rzeczywiście jest lewicową osobą, gdzie jest zatrudniona, na jakiej uczelni, kto na tej uczelni z jej rodziny, jakie ma funkcje.
Czy jutro mamy super.
Nie, nic nie mówię tutaj. To nie jest tajna wiedza, ale to jest wiedza, której wiele osób nie wie.
Aczkolwiek niektórych bulwersuje, że kandydatka, która uważa, że pierwszą podstawą prawem powinna być bezpłatna edukacja, no sama
pracuje na uczelni, która jest płatna.
Ja z zasady starałem się unikać i nie uczestniczyć w dyskusjach.
Ale to jest rodzinny interes.
Bardzo dobrze działający, bardzo dobrze funkcjonujący.
Nie, no, wcale nie kwestionuję.
To oczywiście dobre. W dyskusjach na temat lewicy, bo dla mnie to taka była do tej pory dość prostolinijna organizacja polityczna, spadkobiercy ludzi ze wspólnymi interesami z PZPR-u, no i demokracja. Wiedziałem, że to przyjdzie ten moment, że demografia jeszcze za mojego życia wykończy. Możliwe, że teraz z większym zainteresowaniem będę na to patrzył, bo tak naprawdę to będzie po raz pierwszy ta formacja postkomunistyczna. Po raz pierwszy może jest szansa, że przestanie funkcjonować na scenie politycznej. To będzie fantastyczne po 26 latach.
Akurat tyle, żeby wymarł w swym zasadniczym trzonie tak zwany elektorat partyjno-mundurowy. Przerwiemy na moment w tym optymistycznym akcentem. Skończymy pierwszą część
wymarciu,
rozmowy. Przypomnę, Tomasz Wróblewski, Sławomir Jastrzębowski są gośćmi plusów dodatnich, plusów ujemnych.
Radio Plus. Plusy dodatnie, plusy ujemne.